8 minut po godzinie 9. Wojciech Stopa, to są komentarze Radia Gdańsk. Kto znajdzie się w drugiej turze wyborów na prezydenta Gdańska? Czy będzie wyborcza dogrywka w Sopocie i jak zagłosują mieszkańcy Gdyni? O tym dziś będę rozmawiał ze swoimi gośćmi. Razem ze mną w studiu pan Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, Gazeta Gdańska.
Pan Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Radia Gdańsk i TVP. Mowa oczywiście o Gdyni, tutaj przewaga Wojciecha Szczurka. Czy miażdżąca? No na pewno nie aż tak jak w wyborach 4 lata temu. Przypomnę, Wojciech Szczurek według tego sondażu wygrałby wybory w pierwszej turze z wynikiem 58%. Na drugim miejscu kandydat Zjednoczonej Prawicy Marcin Horała ma 23%. Należy odnotować, że jest pewna zmiana w porównaniu z wynikami wyborów sprzed 4 lat. Z czego ona może wynikać?
No, wyniki na pewno są dla prezydenta Szczurka rozczarowujące. Poziom poparcia, który osiągał, przekraczał 80% w najlepszych latach. Moim zdaniem następuje stopniowe zmęczenie prezydenturą Szczurka, ale też pojawia się bardzo silna, zdefiniowana dobrze alternatywa. Po stronie PiS-u to jest Marcin Horała, który jest bardzo dobrze przygotowany do tej kampanii i prezentuje jednoznacznie alternatywny, ale merytorycznie spójny program dla Gdyni. Jest też bardzo aktywny kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Marcin Strzelczyk, i nie można też nie zauważyć pana Trzebiatowskiego, który ma olbrzymie doświadczenie, jeśli chodzi o politykę miejską w Gdyni. Ja oglądałem wczorajszą debatę w telewizji Gdańsk i prezydent Szczurek sprawia wrażenie osoby zakłopotanej, która w tej nowej sytuacji ma jednak pewien problem, żeby przekonywać równie skutecznie jak poprzednio do swoich racji. Ściągnął swoich urzędników. Ciekawe, czy w godzinach pracy należy to do obowiązków urzędniczych chodzenie na debaty prezydenta, którzy dodawali mu animuszu oklaskami coś moim zdaniem w Gdyni się zmieni w tym roku.
Pan Andrzej Potocki.
No mimo wszystko, choć widać wyraźnie zmęczenie materiału, jeśli chodzi o kandydaturę prezydenta Szczurka po tylu kadencjach.
Po 28 latach pracy dla Gdyni.
Po 28 latach pracy dla
Gdyni. Zasiedzenie.
Także nie dziwota, że tak mój szanowny rozmówca wspomniał, przy tak zmasowanej ofensywie opozycji, myślę o opozycji w stosunku do prezydenta Szczurka, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica plus SLD, no te wyniki są takie, jakie są, czyli po prostu gorsze niż były w poprzednich wyborach. Jaka tu może nastąpić zmiana? No raczej wydaje się, że mimo tego zmęczenia materiału prezydent Szczurek ma szansę w pierwszej kadencji zdobyć fotel prezydenta, ale nie wiadomo, czy w Radzie Miasta pozostanie ten układ, który był do tej pory, i czy prezydent oraz jego ludzie nie będą musieli szukać nowego koalicjanta, żeby mieć większość w Radzie Miejskiej.
Tak,
i to wydaje się grozi, Gdyni, sądząc z tego sondażu.
Oczywiście. No właśnie, czy prezydent Wojciech Szczurek może być zakłopotany wynikami sondażu, jeśli chodzi o głosowanie do Rady Miasta, bo to może przynieść niespodziewane wcześniej rozstrzygnięcia. Z sondażu wynika, że Samorządność, czyli klub wspierający prezydenta, może liczyć na znacznie niższe poparcie niż sam kandydat. Mowa o 41,5%, 26% dla Zjednoczonej Prawicy, 11% dla Koalicji Obywatelskiej. Tutaj w zależności oczywiście od podziału mandatów może być taka ewentualność, że trzeba będzie szukać koalicjanta. Jakiego?
No, według mnie nie uda się ugrupowaniu pana Szczurka zachować przewagi w Radzie Miasta. Ta zmiana wydaje mi się ze względu nawet na nastroje w Gdyni przesądzona. Kandydatą na prezydenta Gdyni, kontrkandydatą pana Szczurka, zalecałbym bardziej asertywny udział w debatach i nie uleganie pewnej teflonowej poetyce, którą pan prezydent narzuca, bo po to są wybory, żeby wyodrębnić różnice, żeby te różnice trafiały w emocje wyborców. a nie po to, żeby czytać program pana prezydenta, który jest polecany przez niego do czytania kontrkandydatom, więc zauważył to słusznie Marcin Szczelczyk wczoraj w gdańskiej telewizji, że no jest jakaś taka, jest jakiś junktym między lewicą chrześcijańską a lewicą laicką. To może być dobra baza do współpracy i to wiele punktów programowych obu tych ugrupowań, mimo pozornej, no, czy różnicy garniturów politycznych, przesłanki do twórczej współpracy w Gdyni, która mogłaby zaowocować stworzeniem silnej opozycji w Radzie Miasta, moim zdaniem są.
No też mi się tak wydaje. No ciekawą konstrukcją byłby sojusz w Radzie Miejskiej prezydenta, ludzi prezydenta, ugrupowania prezydenta i na przykład przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy. Z punktu widzenia interesów Gdyni miałoby to sens, ponieważ rząd ogłasza wielkie wsparcie dla samorządów. Oczywiście w nawiasie, o ile nasz kandydat wygra wybory, co w przypadku koalicji stwarza sytuację podobną. No jednym słowem, na miejscu prezydenta Szczurka przemyślałbym tego typu koalicję, a jest o czym myśleć, jak pokazuje sondaż.
Tak, no słabnie Platforma, to pokazuje, że duża partia, która nie wystawia swojego kandydata, czyli nie ogniskuje uwagi, nie pokazuje odpowiedniego weksla programowego, zaczyna po prostu ginąć.
Nawet traci w ten sposób.
Traci, to jest ewidentny błąd polityczny. Dziwię się, bo z tego, co wiem, to pan Neumann namawiał kolegów ze swojej partii do wzmocnienia koalicji i wystawienia własnego kandydata. Te pomysły zostały storpedowane wewnątrz partii, zatem tam ubywa mądrości i Gdynia nie też to powinni wziąć pod uwagę.
Prezydenta Szczurka wybierali mieszkańcy Gdyni, więc słowo zasiedzenie jest nie na miejscu, pisze ktoś z naszych słuchaczy. My czekamy na państwa opinię. 603 3x06 to jest nasz SMS-owy numer. A teraz przenosimy się do Sopotu. Czy tam będzie druga tura? Jacek Karnowski na progu wygranej w pierwszej turze, 48% głosów w sondażu, ale do wzięcia jest jeszcze prawie 7% głosów niezdecydowanych. Czym prezydent Sopotu może ich przekonać? Albo przeciwnie, zniechęcić, zakładając odmienny scenariusz, czy powinien obawiać się dogrywki 4 listopada?
No, dogrywka w Sopocie wydaje mi się pewna. Prezydent Karnowski, a słuchałem uważnie debaty w Radiu Gdańsk, niewiele miał nowego do powiedzenia. To raczej jest strach przed utratą pracy. Podtrzymuje sformułowanie o zasiedzeniu. W Sopocie ono jest jeszcze bardziej wyraziste, bo pan prezydent Karnowski od 28 lat jest na utrzymaniu podatników sopockich. Będąc liberałem i proponując wszystkim, aplikując Polakom mechanizmy wolnorynkowe, sam lepiej czuje się na etacie urzędowym. Program, który zaproponował, który tutaj próbował przedstawić, jest programem defensywnym, jest programem utrzymania władzy, jest programem, który czerpie z inicjatyw Kocham Sopot, z inicjatyw pani Tarasiewicz, próbuje podkradać niektóre pomysły PiSu. Jest nietwórczy, jest programem na sukcesję za wszelką cenę, na utrzymanie władzy za wszelką cenę. Moim zdaniem Karnowskiego nic nie uchroni przed drugą turą, a druga tura będzie bardzo dla niego trudna, pod warunkiem, że pozostali uczestnicy życia publicznego w Sopocie będą w stanie znaleźć jakieś junktim.
Na horyzoncie wyraźnie w Sopocie rysuje się druga tura. Jeszcze nie wspomnieliśmy o przeszłości i o błędach tej prezydentury Karnowskiego, która teraz z okazji kampanii wyborczej jest przy każdej okazji wspominana i wypominana, co nie przysparza mu popularności. No, wiele tam kwestii jest w Sopocie, prawda? No, a główną, można by powiedzieć, jest to kwestia wieku Sopocian, mianowicie tam jest około na 250 dziadków jest około 100 wnuczków. W związku z tym ta sytuacja demograficzna jest fatalna, a do tego wszystkiego nie mają szpitala geriatrycznego.
65% ankietowanych z Sopotu deklaruje pójście do wyborów.
No tak.
W Sopocie jest zawsze wysoka frekwencja.
Tam zawsze była wysoka frekwencja. A poza tym jeszcze na niekorzyść prezydenta Karnowskiego gra tutaj jeszcze jedna kwestia, mianowicie doszło do takiego cichego porozumienia pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a Kocham Sopot. I według moich informacji to pani Czajkowska zdaje się będzie wiceprezydentem w przypadku wygranej oczywiście Piotrem Ellera, co scala jak gdyby ten front antykarnowski. Także sądzę, że tutaj druga tura jest, będzie bez dwóch zdań. No oczywiście wynik drugiej tury jest otwarty. Większe szanse ma Karnowski, ponieważ Sopot tradycyjnie głosuje na te ugrupowanie i na Karnowskiego. No z wielu względów, no podstawową jest, prawda, ta obawa przed wzrastającą siłą Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy.
Skoro wspomniałem już o frekwencji, to odnotujmy, no właśnie 65% w Sopocie, w Gdyni 55%, podobnie w Gdańsku 56% ankietowanych deklaruje udział w wyborach samorządowych.
Znaczy jeszcze może wejdę w słowo, ja bym się tą frekwencją za bardzo nie przejmował 65%, bo w wyborach, przed wyborami ludzie zawsze deklarują chęć wzięcia udziału, bo to jest obywatelsko, to jest pozytywnie. Natomiast jak przychodzi co do czego, czyli do wrzucenia tej kartki, wstania rano, czy tam w ciągu dnia poświęcenia tej godziny, dwóch na oddanie głosu, to już jest troszeczkę inaczej. W związku z tym te dane zawsze przy każdych wyborach są przeszacowane, ale tak czy inaczej są podmadu.
Jakakolwiek nie byłaby frekwencja, wyniki będą wiążące. Moim zdaniem za słabo eksponowane są przez opozycję błędy prezydenta dotyczące działań związanych z betonowaniem Sopotu, z ochroną jego naturalnego środowiska, a także sprzyjaniu różnym dziwnym operacjom natury biznesowej, z których prezydent tłumaczy się niechętnie. Chyba jednym z postulatów ruchu Kocham Sopot jest większa transparentność, jawność po prostu pracy urzędu. Jest to najbardziej tajemniczy urząd chyba w Trójmieście. Prezydent, będąc tutaj u państwa, był łaskaw się pochwalić sukcesem siatkarzy, ale skoro już tak wielbi siatkówkę, to niech wytłumaczy, gdzie podziały się 32 miliony złotych, które Polska Grupa Energetyczna wpompowała w siatkówkę żeńską. Prezydent pobierał tam wynagrodzenie w Radzie Nadzorczej, sam się do tej Rady Nadzorczej delegował. Dzisiaj nie ma ani tych 32 milionów, ani jednej siatkarki w Sopocie nie ma, a prezydent dopiero parę miesięcy temu zrezygnował z tej Rady Nadzorczej, więc takich pytań twardych opozycja powinna dużo więcej stawiać prezydentowi, to wówczas druga tura nie tylko byłaby pewna, ale także byłaby poważna szansa na zmianę w drugiej turze prezydenta Sopotu.
To na koniec został nam jeszcze Gdańsk. Tamten przedwyborczy wyścig jest najbardziej wyrównany na podium trzech kandydatów. Po 28% z drobnym haczykiem dla Pawła Adamowicza, Jarosława Wałęsy i Kacpra Płażyńskiego. Pozostali kandydaci daleko w tyle, ale mamy też prawie 9% niezdecydowanych. Jak mogą rozłożyć się ich głosy w tym kontekście, przecież decydujące. Który z panów pokusi się o komentarz?
To teraz ja pierwszy.
Pan Andrzej Potocki.
Sytuacja w Gdańsku, jak widać, jest z dnia na dzień coraz lepsza dla kandydata Zjednoczonej Prawicy, czyli Kacpra Płażyńskiego. Znaczy można zaryzykować stwierdzenie, że tendencja sondażowa jest dla niego rosnąca, ale podobnie jak w przypadku Sopotu, dotyczy to pierwszej tury, bowiem wiadomo, w przypadku drugiej tury, kiedy na przykład uda się Kacprowi Płażyńskiemu wyeliminować jednego z kandydatów, a wygląda na to, że będzie to Paweł Adamowicz, obecny prezydent Gdańska, wtedy te głosy Adamowicza naturalną siłą rzeczy przeleją się i przełożą na Jarosława Wałęsę. W związku z tym per saldo na tej mecie jednak odległość tych dwóch kandydatów połączonych w drugiej turze w jedność postaci Jarosława Wałęsy, no wydaje się niezagrożona. Aczkolwiek cuda się zdarzają, a szczególnie przy tym obecnym napięciu politycznym, bo Gdańsk jest mimo wszystko głosuje, mam takie wrażenie jako człowiek, który tutaj od niedawna, bo dopiero od 13 lat, mieszka bardziej emocjonalnie niż merytorycznie. W związku z tym istnieje taka szansa, że gdyby udało się Płażyńskiemu zdobyć drugą turę, znaczy w tym sensie, by wejść do drugiej tury, no to być może nastąpi taki efekt, że będzie kompletnie nowe rozdanie i te sondaże obecne nie będą już miały przełożenia. I wtedy dopiero jak gdyby ta księga zostanie od nowa otwarta i będziemy patrzeć już po pierwszej turze, jak wygląda ta sytuacja tych dwóch kandydatów w stosunku do siebie sondażowo przed październikiem, przed ostatnim rozdaniem.
Pan Marek Formela, zgodzi się pan z tą tezą?
Tak. To znaczy ja uważam, że trochę korzystam z tekstu reklamowego pana prezydenta Adamowicza, że o ile pan Kacper Płażyński idzie z drugiej ligi w stronę Ligi Mistrzów, to pan Płażyński z Ligi Mistrzów, z Ekstraklasy idzie w stronę drugiej ligi, a może nawet klasy okręgowej. Więc te wyniki na początku są bardzo dobre dla Płażyńskiego, ponieważ jego staż w polityce jest bardzo krótki. To nie jest 20-letnie zarządzanie miastem, uczenie się tego miasta, znajomość budżetu, procedur. To jest po prostu próba pokazania, że w Gdańsku możliwa jest zmiana jakości rządzenia, zmiana poziomu etycznego rządzenia, a po drugiej stronie jest przedstawiciel, no nie chcę powiedzieć układu gdańskiego, ale pewnej konstelacji gdańskiej, którą symbolizuje prezydent od lat 20, który skutecznie od 20 lat buduje strefę swoich wpływów, który mówi teraz gdańszczanom, mam dla was 50 nowych propozycji, co po 20 latach pracy zakrawa na pewną bezczelność albo naiwność. No bezczelność proponującego, a naiwność tych, którzy tego słuchają. Druga tura natomiast będzie wyzwaniem dla kandydata zmiany, bo zarówno pan Wałęsa, jak i pan Adamowicz należą do tego samego świata. Reprezentują to, o czym mówił Giovanni Lampedusa, że trzeba wszystko zmienić, żeby wszystko zostało tak samo. I rzeczywiście dzień po ogłoszeniu wyników pierwszej tury ta kampania rozpocznie się od nowa i będą potrzebne nowe emocje, nowe impulsy i być może nowa też geografia polityczna, szukanie sojuszy, wsparcia, otwarcia nowych być może porozumień.
Wiele emocji na pewno jeszcze w tej kampanii. Tutaj niestety musimy skończyć kampanię wyborczą. Komentowali dla państwa pan Marek Formela, pan Andrzej Potocki. To były komentarze Radia Gdańsk.
Dziękuję Wojciech bardzo.
Stopa. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.